Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, kiedy przychodzi czas na podsumowanie rekolekcji, gdzieś mi tak w tle wracają te słowa: czas ucieka, wieczność czeka. Widzimy, że całe nasze życie zmierza ku Panu. Ja mam takie poczucie, że jak jestem poproszony o jakąś służbę, jak ktoś mnie prosi o coś, to coraz bardziej, czym dłużej żyję, to odkrywam, że to jest dla mnie prezent. Tak jak matka Teresa z Kalkuty kiedyś powiedziała takiemu panu, właśnie którego prosiła o pomoc, i on takiej się troszeczkę mówił, że nie ma czasu. Ona mówi: ty mi nie odmawiaj, mówi, tylko ty mi podziękuj, że możesz posłużyć. To ja też dzisiaj tak też przed wami, zanim wejdę w rozważanie, chciałem podziękować, że mogłem posłużyć, że mogłem być skromnym, prostym narzędziem, żeby na tym etapie, bo pięknie idziecie do Pana, tutaj wiele dobra poznałem w tej parafii, czuję się bardzo ubogacony, wiele osób się angażuje w różne grupy, ruchy, wspólnoty i naprawdę zabieram też takie dobre świadectwo wasze i czuję się ubogacony. Nawet w ramach przygotowań do tych rekolekcji przeczytałem od deski do deski cały głos pocieszenia. Dostałem na początku października, jak tu byłem tak przejazdem, i w ramach przygotowań do rekolekcji wszystko, co się, po prostu całość przeczytałem, żeby poczuć klimat, co tu się dzieje w tej parafii. I naprawdę jestem ubogacony i dziękuję za wasze świadectwo, bo poznałem wiele takiej dobroci, takiej szlachetności, jak szukacie Pana, jak chcecie się z Nim spotykać, jak się angażujecie w różny sposób, jak też zmagacie się z różnymi problemami. I to był dla mnie to, co taki też błogosławiony czas, że można się pomodlić. Ja od razu powiem też na wstępie, że właśnie prosiłem tutaj ojców, tutaj też ojca Janusza o ten czas adoracji, a ojciec Janusz od siebie dołożył. To tak bonus jeszcze mówi. To jeszcze widzę, że jeszcze ojcowie właśnie też byli dopisani na dyżury, że jeszcze będzie dyżur, że można podejść, się wyspowiadać. Także zobaczcie, jak dobro rodzi dobro, jak można właśnie zawsze szukać nowych pomysłów i wierzę, że Pan naprawdę pozwolił nam się spotkać. I to, co powiedziałem w niedzielę, że przyjechałem z takim przesłaniem, ja się bardzo długo przygotowywałem, nie będę ukrywał, że przeżywałem to. Już ostatni tydzień to praktycznie tylko, oczywiście to nie sztuka wydrukować sobie notatki, przeczytać, ale gdzieś cały konspekt, skrypt człowiek nosi w sercu, w głowie, ale miałem dużo czasu, żeby się naprawdę modlić. Akurat przyjechałem do was z takiego domu ciszy, domu modlitwy, także jechałem z takim wielkim pokojem w sercu, z duszą na ramieniu, ale z pokojem w sercu. I teraz wracam z pokojem w sercu, a już dusza nie jest na ramieniu, bo już jest gdzieś uspokojona, bo człowiek się po ludzku zawsze boi, jak będzie przyjęty, zrozumiany. A tutaj naprawdę dziękuję, że na każdym kroku i na zapleczu i tu można się spotkać z taką wielką życzliwością. Myślę, że ta ludzka dobroć to jest znak, taki Boży znak. Dzisiejszemu światu chyba najbardziej tego potrzeba. I to, co właśnie to przesłanie, ten cel, który postawiłem sobie, że chciałbym się tym podzielić głównie w czasie tych rekolekcji, to właśnie zaproszenie do spotkania z Panem. To nie znaczy, że my się nie spotykamy, że my, tu ja tutaj nikogo nie oceniam i też, tylko że Pan nas zawsze zaprasza do czegoś więcej, że człowiek Boży, człowiek duchowy, człowiek wierzący nie powie, ja to się już modlę, ja to już wszystko robię dobrze, tylko człowiek wierzący szuka, rozeznaje. Człowiek wierzący jest zawsze głodny, spragniony. To tak jak w domu, żona nie może powiedzieć mężowi, no już cię kocham odpowiednio, tyle lat jesteśmy razem, to już cię... Nie, nie, tylko uczę się ciebie kochać, chcę ciebie kochać więcej. Mąż do żony tak powie, do dzieci i tak... Ksiądz do swoich parafian, że uczę się was, chcę was kochać więcej. I spotkanie z Panem rozszerza nasze serce. To, co mówiłem, że grozi nam bez Pana, bez słuchania Pana, grozi nam małoduszność, takie serce skurczone, które tylko bije dla siebie, a jak się spotykamy z Panem, to Pan rozszerza nasze serce. Nasze spojrzenie jest takie troszkę szersze, takie jakby daje nam taki obiektyw szerokokątny, że widzimy więcej. Daje nam też taki obiektyw, że możemy przybliżyć wszystko, że możemy zobaczyć, poczuć. I pierwszego dnia stała przed nami Matka Najświętsza, scena zwiastowania, Maria, która uczy nas słuchać. Cała pobożność maryjna właśnie polega właśnie na takim postawieniu Chrystusa w centrum. Nawet jest w dokumentach Kościoła taki zapis, że w sanktuariach maryjnych przede wszystkim powinna być Eucharystia w centrum i adoracja, żeby z Matką Najświętszą stać przy ołtarzu i słuchać Pana, adorować Pana, rozważać Jego Słowo. Potem rozważaliśmy, jak spotkanie z Jezusem, kiedy przynoszą sparaliżowanego, uzdrawia, podnosi, ale też jak spotkanie z Jezusem niektórych właśnie wyprowadza z równowagi, bo jak człowiek nie chce słuchać i jest tak bardzo, żyje w takich pewnych schematach i nie chce przyjąć tej nowości, jaką daje Pan, no to będzie się bulwersował, będzie się denerwował. I czasami wiemy, że Jezus niektórych wyprowadzał z równowagi, że Jezus niektórych doprowadzał do pasji i doprowadza, bo jak ktoś nie chce właśnie przyjąć tej otwartości Ducha Świętego, to będzie się denerwował. I potem rozważaliśmy, jak Bóg szuka na przykładzie tej zagubionej, zabłąkanej owcy i że my sami też się błąkamy. Czasami wydaje nam się dobrze, ale Bóg nieustannie chce nam pokazać, że jest jeszcze droga lepsza. Że pośród naszych rozwiązań, których się mocno trzymamy, On mówi, ja mam nowe rozwiązania. I to, co mówiłem, że człowiek Boży znajduje nowe rozwiązania, ale to jest ta kreatywność, ta pomysłowość, która pochodzi od Ducha Świętego. To nie jest moja. Nie mnie, Panie, chwałę daj. Wszak to, co mam, Twoje ręce mi dały. Wszystko, człowiek Boży odkrywa, że wszystko, co mam, talenty, dary, to, że mogę coś dobrego zrobić, to, że mogę z wami być, to jest dar Pana, to jest dar Pana. Że człowiek Boży niczego sobie nie przypisuje. I dziś szczególnie staje przed nami Pan i mówi do nas, przyjdźcie do mnie, to znaczy przychodźcie do mnie, przychodźcie codziennie, spotykajcie się ze mną. I tak naprawdę jakbym podsumował wszystkie myśli, które tutaj padły w tych rekolekcjach, to jest właśnie właśnie takie zaproszenie, refleksja nad modlitwą osobistą, nad moją osobistą modlitwą, bo jaka będzie moja osobista modlitwa, więź z Panem, tak będę się angażował w moje życie, w moje powołanie, w moje obowiązki, w mój dom, w moją rodzinę, w moją parafię, w moje miejsce pracy. Tak będę widział potrzeby, tak będę w moich grupach, stowarzyszeniach działał. Jaka będzie moja osobista więź z Panem? Jaka moja? I Pan mówi, przychodźcie do mnie, przychodźcie do mnie. I słyszymy przed Ewangelią, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie, właśnie szczęśliwi, ludzie Boży. To właśnie ludzie, którzy chcą wyjść na spotkanie, że codziennie wstaje rano, mówię, Panie, właśnie naucz mnie modlić się, Panie, naucz mnie. Były takie rekolekcje dla Jana Pawła II i on, taki arcybiskup Bruno Forte mówi, właśnie prowadził i on użył takiej myśli, że człowiek wierzący to jest taki ateista, który wstaje codziennie rano i mówi, przymnóż mi wiary, daj mi wiarę. I Jan Paweł II bardzo to wtedy podchwycił, bardzo, nie, że człowiek wierzący, tak, to jest właśnie ktoś, kto nie powie, jestem wierzący, wszystko robię dobrze, bo tu grozi pycha. Ale człowiek wierzący to jest ten, który pragnie, tęskni, który chce czegoś więcej. I możemy Pana prosić o takie dobre pragnienia, możemy prosić o taką tęsknotę. Ale zobaczmy, tak, to będzie takie małe streszczenie myśli takiej najważniejszej myśli z teologii duchowości. Kiedy zaczyna się w nas świętość? Kiedy zaczyna się w nas rozwój duchowy? Kiedy pracujemy nad sobą? Kiedy zaczyna w nas umierać miłość własna? I to, co mówiłem w czasie rekolekcji, że łatwiej być na zewnątrz pobożnym, łatwiej, bo można odprawić dużo modlitw, można na zewnątrz, a o wiele trudniej pomyśleć nad sobą, zastanowić się i posłuchać Pana. Bo jak człowiek słucha Pana, to automatycznie umiera w nim miłość własna, mój egoizm, którego mogę nie widzieć. Dlaczego my się spowiadamy? Do końca życia się będziemy spowiadali, bo do końca życia będzie umierał mój egoizm, moja miłość własna. Ja po to pracuję nad sobą, że do końca życia ja nie powiem sobie, że ja to się raz wyspowiadam i już spokój. Nie, ja oczywiście nie chcę trwać w grzechu, ja nie chcę być przywiązany do grzechu, ja nie chcę nic ukrywać przed Panem. Ja proszę Go tylko o jedno, o czyste serce, o czystą motywację, żeby niczego, o taką przejrzystość wewnętrzną, ale ja wiem, że do końca życia będę sam korzystał z pomocy. To, co mówiłem, że jesteśmy kapłanami, służymy w konfesjonale, ale sami też potrzebujemy. I jakiej łaski, jakiego takiego podniesienia doświadczam, kiedy jadę do swojego spowiednika i też słyszę te słowa, którymi ja się dzielę. Dobrze, że przychodzisz, dobrze, że wracasz, Bóg się cieszy, Bóg przyjmuje ciebie. Ciebie nie potępia, potępia tylko twój grzech, to znaczy zabiera go od ciebie, bo życie w grzechu rani, życie w grzechu paraliżuje, odbiera pokój serca. I Pan dlatego mówi, przychodźcie do mnie. I to przyjście do Pana sprawia właśnie, że nasze oczy podnoszą się w górę. To oczywiście jest to taka przenośnia, ale że patrzeć w górę, to znaczy patrzeć dalej, patrzeć na sprawy duchowe, że człowiek nie myśli tylko o tym, co takie powszednie, to jest ważne. Spotkanie z Panem sprawia, że my szanujemy naszą codzienność, najdrobniejsze szczegóły życia, to co mówiłem, że mistyka chodzi z głową podniesioną do góry, mistyk chodzi z głową podniesioną do góry, ale stąpa mocno po ziemi, ale też przede wszystkim te sprawy duchowe są ważne, bo zobaczmy, że jak nie ma spotkania z Panem, jak nie żyjemy spotkaniem z Panem, jak nie ma w nas ciszy, takiego milczenia, żeby naprawdę się spotkać z Nim po przyjacielsku, tak głęboko, tak jak On tego pragnie, to tylko zostaje nam materializm. Bracia i siostry, nie da się inaczej. Nie da się inaczej. Albo nasze serca wypełni żywa obecność Pana, albo zostanie materializm. W różnej postaci. Materializm, a więc to, co ludzkie. I dlatego się dziwimy, że dlaczego ktoś jest taki na przykład chciwy, dlaczego ktoś jest taki, a dlaczego... Właśnie. I to pobożność z materializmem idą w parze. Spotkanie z Panem, z materializmem nie pójdzie w parze. Zdrowa taka duchowość nie pójdzie z materializmem. Życie takie pobożne tylko na zewnątrz, tak, bo człowiek sobie wtedy dorobi teologię do wszystkiego, wszystko sobie wytłumaczy, wszystko na swój sposób powie tak i będzie poprawiał. Ja się spotykam z tym na co dzień, kiedy nieraz jadę do ludzi, którzy tak naprawdę nigdy nie przeczytali żadnego dokumentu, ba, przemówienia papieskiego, a na przykład jest to przykre, że ludzie, którzy na zewnątrz są pobożni, zaczynają podważać autorytet na przykład papieża. Mówię, jak tak może być? Nie zna, nie czyta, ale jak patrzę na życie, a zobaczmy, jak dzisiaj nawet tych pobożnych górali, jak dudki psują. I to każdemu z nas grozi, mnie pierwszemu, bo jak człowiek nie pracuje nad sobą, jak człowiek nie spotyka się z Panem, to po prostu wszystko wolno i zaczyna sobie właśnie wszystko tłumaczyć. I Pan mówi, przychodźcie do mnie. I tu jest taka myśl w pierwszym czytaniu, że On się nie męczy ani nie nuży. Papież Franciszek używa takiego zwrotu, Bóg nie męczy się przebaczeniem, Bóg nie męczy się przebaczaniem. I ja znalazłem źródło tej myśli, tak mnie to frapowało i czytałem notatki duchowe Jana Pawła II, takie zapiski duchowe studiowałem i tam jest taka myśl, on ma w dzienniku duchowym, to jest chyba 94 rok, jak dobrze pamiętam, i on sobie zapisał, to jest myśl z Maksymiliana Kolbego, że Bóg właśnie nie męczy się przebaczaniem. I jak tak zestawiłem to z papieżem Franciszkiem, myślę sobie, jacy święci są do siebie podobni, jak świętość idzie jedną drogą. Jaka jedność duchowa. Wiem, że papież Franciszek też wiadomo, czytał, studiował Jana Pawła II, jego dzienniki, zapiski, testament, ale zobaczmy, że jak świętość jest wierna Kościołowi, że ta jedność Ducha Świętego, ona się rozlewa w Kościele. A dzisiaj tak bardzo grozi nam to, że ci, którzy nie chcą żyć spotkaniem z Panem, to znaczy żyć ubogo, skromnie, pokornie, cicho, bo Jezus taki jest, słyszymy, jestem cichy, pokornego serca, to wtedy właśnie gdzieś próbują po swojemu coś tworzyć. A wiemy, że Kościół nie jest naszą własnością. Kościół należy do Pana. Kościół jest własnością Pana, to jest Jego mistyczne ciało, to jest Jego lud Boży. Kościół jest własnością Pana i dlatego Pan mówi, przychodźcie do mnie ze swoim obciążeniem. Kiedy jesteście radośni, kiedy się cieszycie, przychodźcie do mnie, powiedzcie mi o swoich radościach, pokażcie mi swoje właśnie sukcesy, ale kiedy wam jest źle, trudno, ja chcę być z wami. I to spotkanie z Panem, którego tu doświadczamy, ono przenosi się właśnie na taki konkret naszej codzienności, że cokolwiek robimy, to co mówiłem w rekolekcjach, gdziekolwiek jesteśmy, jestem z Panem, jestem z Panem. I wtedy też nabieram zdrowego dystansu, martwię się z Panem, planuję z Panem, ale jak coś mi nie wychodzi, to też przyjmuję wszystkie porażki, jakieś niepowodzenia z Panem. A czasami się śmieję, że to, co nieraz nam tak się wydaje, że po ludzku wymknęło się spod kontroli albo nie wyszło tak, jak planowaliśmy, ja nieraz mówię, Panie, jak Ci dziękuję, że nie stało się tak, jak ja chciałem, bo to, o co ja może zabiegałem, to, o co może ja tak się martwiłem, ja bym to źle wymyślił, bo nie mam dystansu, wolności wewnętrznej, bo nie mam takiego też doświadczenia pewnego, a Ty mnie uczysz takiego nowego podejścia. I bracia i siostry, chciałbym was też zostawić właśnie z tym przesłaniem, bo to, co uczyniliśmy w tym czasie rekolekcji, to jest tylko takie małe zatrzymanie, może chwilowe, taki chwilowy postój w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca, bo my wszyscy pielgrzyjemy do domu Ojca. Ja wiem, że jak ktoś jest młody, to tak do domu Ojca, ja tu jeszcze mam plany na życie. Jak już ktoś jest starszy, to już inaczej patrzy, bo wiadomo, jak już ktoś jest starszy, to ma odwagę powiesić sobie w szafie rzeczy. Na przykład moja mama ostatnio mi tak powiedziała, zaskoczyła mnie, mówi, synu, daj mi taki pokrowiec, jak mam taki na przykład na sutannę, na ornatę. Mówię, mama, po co ci to? Masz dopiero 69 lat. Mówię, a po co ci ten pokrowiec? Mówię. Ona mówi, bo ja sobie chcę przygotować rzeczy na śmierć. Bo przyjechałam akurat z pogrzebu swojej siostry, która w tym samym wieku odeszła. I ja tak nie myślę jeszcze, żeby przygotować sobie rzeczy na śmierć. Nie? W czym? Ale już człowiek, który doświadcza pewnej choroby, cierpienia, ma pewien wiek, ma prawo tak myśleć i warto to uszanować. I takie pogodzenie z życiem też, takie pogodzenie z życiem. Takie pogodzenie, ale właśnie jak człowiek żyje spotkaniem z Panem, to tak podchodzi do życia, tak podchodzi. I to, co dzieliłem też się z wami, ja nie wiem, czy byłbym dzisiaj stał przed wami, czy byłbym księdzem, czy takim człowiekiem bym był, gdyby też nie przykład właśnie moich rodziców. I dlatego, drodzy rodzice, jacy jesteście ważni, szczególnie ojcowie, jacy jesteście ważni, że wasze świadectwo, wasze dobre człowieczeństwo może bardzo wiele pokazać. Ja na przykład się cieszę, że brat mojej mamy czy mojego taty nie musiałem namawiać do Eucharystii. I kiedy mój tata odszedł, mówię, słaby, biedny człowiek, nagle, to ja się nie martwiłem o jego zbawienie, bo on codziennie był na Eucharystii. Mama mówi, chciał iść do spowiedzi w czwartek, a w piątek odszedł. Mówi, ale mówię, poczekaj, Władziu, mówi, bo tam będą rekolekcje, to wiesz, przyjadą księża i tak dalej, nie, to tak... Ale jak ktoś chodzi do komunii, ale zobaczmy, bracia i siostry, ile razy my się martwimy, ile razy nieraz w kancelarii widzimy, jak rodziny przychodzą załatwiać pogrzeb i się martwią, bo odchodzi ktoś nagle, a się okazuje, że nie był pojednany z Bogiem, że wszystko było ważne, wszystko było cenne, istotne, ale sprawy Boże gdzieś na drugim planie. Ja tak pożegnałem ostatnio właśnie takich ludzi, którzy no mieli plany, mieli już wszystko, pozwolenia na budowę, wszystko, a na własnej działce 58 lat od nagłej, niespodziewanej śmierci. Ale jak człowiek sobie tego nie weźmie do serca, jeżeli nie żyje codziennie właśnie w takiej żywej relacji z Panem, to może go to zaskoczyć, może. Dlatego dziś szczególnie, może w tej Eucharystii, dziękujmy Panu, że daje nam kolejny Adwent, kolejne rekolekcje, kolejny czas. Powierzmy to, co jest nam nieznane, a wierzę, że się dokonało w naszych sercach i zaowocuje też w życiu właśnie tej parafii, tego miejsca, w życiu naszych rodzin. I dziękujmy Panu za to, że zaprasza nas do czegoś więcej, do czegoś więcej, do czegoś więcej.